Jeśli będziemy wjeżdżać do Zamościa od strony Krakowa, od strony Szczebrzeszyna, widzimy ten kościół w sylwecie miasta na tle architektury murów obronnych, dominujący nie tylko swoją wielkością bryłą, ale też dekoracją zewnętrzną. Z daleka jest bardzo widoczny, zachęcający do wjazdu do miasta. Kościół ojców franciszkanów jest przykładem architektury barokowej XVII-wiecznej. Należy do grupy kościołów największych.
Fach jest dawny. Ja pójdę przodem. Nie przestraszcie się, bo bałagan i brudno. Tak delikatnie, jak to pod ziemi. Ja robię tego, co? To jest trudno, oj, mi zaświeciłem, przepraszam. Taka to moja pracownia. Jest tutaj. Robi się szablon. Zaraz, ja tu mam taki szablon jakiś tam. Nie pan się uzmysłowić, bo tak naprawdę tych elementów, co tu miałem.
To jest w tej chwili jak gdyby ten element, nie? Nazywam się Zbigniew Dałba, jestem sztukatorem, koordynatorem prac sztukatorskich. Moim głównym zadaniem było wykonanie rekonstrukcji sztukaterii na zewnątrz i wewnątrz. Na podstawie dokumentacji i artefaktów, których bardzo mało jest, tylko zdjęciowe jakieś i rycinowe, zdobyte przez konserwatorów. Galerę tu zakręcę wimadła może. Snycerka to raczej jest ukierunkowana, że jest w drewnie, nie? Takie od razu narzucenie jak gdyby materiału. No akurat teraz wybieram tło, wziąłem płaskie dłuto. Prosty element, który ja tak narysowałem, będąc w piwnicy, tam w moim warsztacie i podkładając do pieca. Czasami może trochę jakiejś samotności i odstępstwa od żony, odpoczynku, to fakturkę jakąś mogę zrobić, nie? Praktycznie wszystkie formy zrobiłem ja na ten obiekt.
Grażyna Żurawicka. Pracowałam w latach 2004-2017 w Urzędzie Konserwatorskim Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kościół został w XIX wieku bardzo zniszczony przebudową na szpital, koszary wojskowe. Pamiętają wszyscy mieszkańcy, że funkcjonował do 1994 roku jako kino. Przekształcenia, które zostały dokonane, spowodowały demontaż szczytów, obniżenie nawy, obniżenie dachów, wnętrze zostało całkowicie zniekształcone. Ale przekazy ikonograficzne, materiały archiwalne umożliwiły zgromadzenie wiedzy na temat tego obiektu.
Obiekt został wzniesiony na działce, na której początkowo mieściła się giełda kupiecka. Giełda wznoszona od razu w takim systemie właśnie bazylikalnym, nawowym, gdzie znajdowały się miejsca handlowe, ale też i bardzo duże, pojemne podziemia do magazynowania towarów. Stąd te podziemia zostały pod całym kościołem i mając już gotowe fundamenty, wtedy nie marnowano gotowych budowli, tylko wykorzystywano to, co się dało. Podobnie jak materiał rozbiórkowy, cegły, które były z rozbiórki, przeznaczano na kolejne budowle. Więc to jest też takie typowe wykorzystywanie materiałów już istniejących i stąd to monumentalne założenie. Miasto otrzymało prawo składu, to znaczy, że wszyscy kupcy, którzy przejeżdżali przez miasto, właśnie w tym miejscu pod kościołem franciszkanów, musieli składać swoje towary. Tu była ta giełda, gdzie kupcy zamojscy mogli nabywać towary od między innymi idące ze wschodu. Wtedy były modne kobierce, tkane, prawda, wełniane, kurdybany, skóry tłoczone, modne były delikatne skóry wyprawiane właśnie na Kaukazie, safianowe. Handel bydłem się odbywał w Zamościu, więc miasto stanowiło centrum handlowe i dlatego mogło się rozwijać. Ono zostało tak zaplanowane, że w zasadzie to był, mówiąc dzisiejszym językiem, taki samograj, że właściwie ordynat nie musiał dokładać do interesu, tylko miasto samo funkcjonowało, mając liczne przywileje, które zostały nadane, powiedzielibyśmy dzisiaj, ulgi podatkowe, które mieli mieszczanie i także przywileje państwowe.
Jak pani chce, to możemy iść na górę, tylko chodźmy. Światło jest.
Każdy sobie bierze kaganek do światła i będziemy się drapać. To wejdziemy tylko na moment, bo tam nie ma balustrad żadnych. Od posadzki do sklepienia 24 metry około jest. Ja tu dawno byłem, ale już jesteśmy. O, to żeśmy się zapali.
tej chwili na 14 metrach, około 14 metrów na głównym gzymsie jesteśmy w tej chwili tym transportowym. Od ściany metr 20. Można nim swobodnie chodzić. Zostały zrobione tak zwane relingi, jak my to nazywamy, żeby się ewentualnie było przytrzymać. Albo jak coś robić, to żeby się zapiąć w szelki i wtedy spokojnie można iść. Boki wymurowane, a sklepienie całe z gurtami, odlane w żelbetonie. Czyli tu stali jest mnóstwo. Kilkadziesiąt ton stali. Bardzo solidny. To jakby nawet coś spadło, to będzie stało jako iglo takie. A vis-a-vis tam daleko przed nami jest chór.
Aha, prace cały czas się odbywają.
Prace cały czas się odbywają jeszcze. Montażyści organów, którzy przyjadą, powinno to być już sterylne warunki raczej. Tu załóżmy będzie ławka dla pana Zbyszka.
Skręć trochę to mogę, od ściany.
Szef poszedł gdzieś ciężary załatwić. I zaraz powiedzieć, jak coś to mogę zadzwonić. Żeby wciągać elementy ciężkie. O, idzie szef.
Przyjechaliśmy z Wołomina. Zamiarem naszym jest zamontowanie organów. Dariusz Zych. Jest to już dość duże przedsięwzięcie. Bo organy mają 35 głosów, to są takie nietuzinkowe, już zaliczają się do instrumentów większych, na pewno spełniających i funkcje liturgiczne, i koncertowe.
Trochę tu niebezpiecznie, bo idziemy teraz po rusztowaniu. Ojej, jak jest wysoko tutaj już. Ale to nic, spróbujemy tu wejść.
Organy będą tutaj na samym środku chóru usytuowane. Samych piszczałek będzie do 3000, a wszystkich części naprawdę do policzenia, no myślę, że 10 tysięcy części by nie przekroczyło, ale pewno byłoby to bliskie. W tej chwili w ogóle jest taka tendencja budowy europejska, wręcz światowa. Najbardziej popularnym, najbardziej modnym, jeżeli chodzi o brzmienie organów, jest francuski romantyzm. Najbardziej popularna w tej chwili jest muzyka wielkich francuskich kompozytorów, to znaczy Franka, Widora, Wierna. Propagowanie muzyki tych kompozytorów wymaga odpowiedniego sprzętu. Kiedy naprawdę muzykę Bacha da się zagrać prawie na każdym instrumencie, tak dzieł tych wielkich kompozytorów francuskich końca XIX, początku XX wieku nie da się zagrać na instrumencie pospolitym, dlatego że ci wielcy twórcy komponowali na instrumentach specjalnie dla nich budowanych. Takim budowniczym był Aristide Cavaillé-Coll. I to właśnie tylko na tych te dzieła da się prawidłowo odtworzyć na organach Cavaillé-Colla. I te organy w jakiś sposób będą nawiązywały pod względem konstrukcyjnym, brzmieniowym do właśnie organów Aristide Cavaillé-Colla.
Trzeba pamiętać o tym, że Rzeczpospolita w tym czasie, kiedy powstał Zamość i kiedy się rozwijał, szczególnie w połowie wieku XVII, była państwem tolerancyjnym. W Zamościu nacje żyły zgodnie, miały swoich przedstawicieli w Radzie Miasta, mieli swoich przedstawicieli w sądownictwie, żeby daleko nie szukać w kamienicy, obok której się znajdujemy, Ormiańska 28, mieszkał profesor Akademii Zamojskiej Bazylii Rudomicz, autor Diariusza, który prowadził w połowie wieku XVII i barwnie opisał te wszystkie aspekty życia, będąc i profesorem Akademii Zamojskiej, i prawnikiem, i też zajmował się medycyną.
Kościół jest usytuowany przy Placu Wolności obecnym, to jest dawny teren zespołu klasztornego i lokalizacja kościoła jest na dawnych ruinach giełdy, przylegała do fortyfikacji. Proszę zobaczyć, jest brama lwowska stara i wyłania się kościół, więc mamy fragmenty odtworzone dawnych elementów fortyfikacyjnych i kościół przylegał, dlatego zakonnicy mieli obowiązek udostępniać i uczestniczyć też w obronie miasta. To miejsce obserwacyjne przy prezbiterium. Mówię, panie Piotrze, o krętych schodkach, które zostały odsłonięte i one prowadziły na wieżę, która umożliwiła obserwację terenu.
No w czasie potopu szwedzkiego był to jeden z elementów obrony miasta, ale Też rzecz ciekawa, proszę zwrócić uwagę, że wszystkie budowle sakralne, które są lokowane w mieście, umieszczone są właśnie w obrębie murów obronnych. To miało dwie funkcje. Z jednej strony funkcje obserwacyjne, prawda, i możliwości obrony ostrzeliwania nieprzyjaciela z wież kościelnych, ale z drugiej strony też funkcję apotropaiczną, czyli odstraszającą nieprzyjaciela. Tak jak wystawiamy obrazki w oknach, prawda? Tak samo te wszystkie świątynie, które były wokół miasta, działały na takiej właśnie zasadzie ochrony miejsca. To budziło respekt nieprzyjacielu także, no bo jak strzelać, prawda, do świątyni, niszczyć wieże kościelne, gdzie są wizerunki Matki Bożej, na przykład jak na kościele franciszkanów czy krzyż.
Cofnijmy się teraz 300 lat, zobaczmy, co jest wewnątrz.
Wchodząc do kościoła, przede wszystkim rzucano się w oczy ogromny ołtarz główny, potężny, tak duży, że w zasadzie po kasacie klasztoru nie wiadomo było, co z nim zrobić, nie nadawał się do żadnego innego kościoła. Jedyne, co wiemy o nim, to, że był w typie gdańskim i miał po 3 kolumny z każdej strony, czyli w sumie 6 kolumn kręconych. Potężny, wielokondygnacyjny, z 5 obrazami. Wiadomo, że jeden z tych obrazów to był obraz zwiastowania, który się znajdował w głównym polu ołtarza. Znajdowały się tam herby fundatorów, z jednej strony herb zakonny, z drugiej strony też i herb fundatora ówczesnego tego ołtarza, którym był Michał Zdzisław Zamoyski. Na tym ołtarzu znajdowały się też srebrne świeczniki. Poza tym każdy ołtarz był odpowiednio wyposażony, dlatego że te ołtarze należały też do różnych bractw religijnych, do cechów na przykład. Każdy cech zamawiał mszę przy swoim ołtarzu, starał się być pochowanym potem w kryptach pod swoim ołtarzem, żeby identyfikował się tą świątynią. Były przywileje na ołtarze, zachował się, w zbiorach Muzeum Zamościu zachował się taki oryginalny dokument pergaminowy, przywilej dla cechu szewców, wystawiony przez ówczesnego gwardiana klasztoru, gdzie wyraźnie jest opisane, jakie są obowiązki członków cechu i jakie są przywileje. Obowiązki były takie, że nie mieli obowiązkowo uczestniczyć w procesjach, w nabożeństwach i to bez względu na wyznanie, czy to był obrządku wschodniego, unita, prawda, czy ormianin, ale w zamian za to miał miejsce pochówku zapewnione. Całe wyposażenie kościoła franciszkanów, łącznie z ołtarzami, przez długi czas leżało w magazynach. Kiedy tutaj zaczęto przygotowywać się do przejęcia obiektu, przekazano cały majątek po franciszkanach ordynatowi z zadaniem rozdysponowania po innych kościołach na terenie ordynacji. I on to rozdysponowywał. Co się dało? Nie wszystko się dało. Na przykład był problem z ołtarzem głównym, który przeleżał kilkanaście lat w magazynie przenoszony z miejsca na miejsce, aż zgnił do tego stopnia, że nie dało się nic z nim zrobić i uległ spaleniu. Wymontowano parę rzeźb ołtarzowych, które się nadawały. Niektóre udało nam się zlokalizować, wiemy, gdzie się znajdują.
Gdzie?
Dwie rzeźby znajdują się w kościele w Wielonczy na przykład. Prawdopodobnie z ołtarza głównego, to jest święty Franciszek i święty Antoni. Zachowały się też obrazy. Te 15 dużych obrazów, które wisiały w nawach kościoła, te obrazy były w oryginalnych ramach z ornamentem muszlowym, też się zachowały. Ostatnio jeden z takich obrazów franciszkańskich znalazłem w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach ze sceną Bożego Narodzenia, który trafił tam przypadkowo z kościoła w Maciejowicach, które należały do majątku Zamoyskich wtedy.
Będziecie się panowie starać, żeby go odzyskać tu?
To już to trudno. Trudno będzie odzyskać. Z tych 15 obrazów udało mi się odnaleźć 12.
Z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Wyszliśmy portalem głównym, jesteśmy na przedprożu tak zwanym, gdzie teraz ładnie się zamyka balustrado, stralek kamienną, która będzie schody kamienne i dalej widok na skwerek, na którym będzie stała Matka Boska w takim ładnej ramie, kwietniku takim obłożonym ładnym barokowym detalem. Te egzemsy akurat na części dolnej są stare, na tym drugim poziomie dopiero u góry, na tej nadbudowie nawy głównej. Tam cały wystrój jest nowy, naokoło plecionka, kapitele, pilastry, bazy, a dalej są liście akantu i pod spodem gzymsik idzie. Cała nawa główna jest powiększona i cały szczyt jest dobudowany. Zadyszkę dostaniemy. Cegielnia była na miejscu, po prostu te cegły są większe. Nasza współczesna jest tam załóżmy 24x6x12, nie, a tamta jest o wiele większa cegła. No jesteśmy we wnętrzu w zasadzie. To są trochę łóżki. Na wszystkich filarach jest ich 12. tylu, ile było apostołów. Oryginalny, akurat stoimy to, pierwsza. Ona była w dobrym stanie, ta z krzyżem takim. I te tutaj z kartuszami, te dwie.
Jacek Strowidła, artysta plastyk. Podział zrobiliśmy na nowe i stare. To stare, to co było, jest utrwalone, jest zachowane. I tak naprawdę tylko tyle nam się udało z innych malowideł, z innej polichromii cokolwiek odnaleźć i cokolwiek pozostawić dla zwiedzających, dla ludzi, żeby zobaczyli, że cokolwiek tam było. Z pewnością jest to bardzo trudne przedsięwzięcie. Z jednej strony z tego względu, że podchodząc do tego typu malowideł, tak naprawdę nie wiemy, co spotkamy tam. Każdy krok, który przewidujemy podczas prac, no musi być bardzo, bardzo przemyślany i też od strony technicznej bardzo, bardzo precyzyjnie dobrany, jeżeli chodzi o technologię właśnie konserwacji, czyli odkrywania, czyli czyszczenia, czyli zrzucania tych warstw, które zostały położone na oryginały. Bardzo trudno się szuka i bardzo trudno się później rekonstruuje, jeżeli się tak bardzo mało zachowało. A w tym przypadku, no o ile na pierwszym zacheuszu w nawie głównej, na pierwszym filarze po prawej stronie zachowało się dość sporo, około 80%, to o tyle na następnych, no to myślę, że tak około 20%, może do 30% tylko mieli tych oryginalnych malowideł, tych warstw, z których można było skorzystać, więc całą resztę musieliśmy po prostu dorysować.
Czy nie było żadnych planów zachowanych, żadnej dokumentacji, która by pokazywała, jak wyglądało wnętrze kościoła, a w tym również te zachowane polichromie?
Nie, niestety musieliśmy tutaj duszę artystyczną w 100% uruchomić i niestety korzystać z naszej wyobraźni i doświadczenia.
Bóg zapłać, Szczęść Boże. Dziękuję, Szczęść Boże.
Ojciec Andrzej Zalewski, proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Ojców Franciszkanów w Zamościu. No, pamiętamy z zapisów ewangelicznych, jak człowiek o imieniu Zacheusz słyszał o Jezusie, ale nie miał takiej śmiałości podejść do Niego czy z Nim porozmawiać. Zacheusz jako też przedstawiciel narodu żydowskiego, a zarazem wykonujący taki nielubiany zawód celnika w imieniu władz okupacyjnych Rzymu, no pragnął jednak nawrócić się, żyć w prawdzie i zaprosił go do siebie. Obecność Jezusa u Zacheusza wywołała też wielkie zgorszenie, że przychodzi do domu grzesznika, ale to przyjście Pana Jezusa do domu Zacheusza sprawiało, że ten dom stał się jakby domem Bożym, bo on się nawrócił, a wszystkie szkody, straty, jakie z jego powodu ludzie ponieśli, wynagrodził poczwórnie. Praktyka jest taka w kościołach właśnie, że z chwilą poświęcenia kościołów jest taki moment namaszczania ścian i to się dokonuje właśnie w miejscach tych zacheuszek. Ich może być 4 czy 12.
Został bardzo ograbiony, to jest zmieniona funkcja z sakralnej na świecką. W tych wszystkich płycinach, w tych blendach na ścianie były polichromie, malowane różne sceny, jakaś jest postać siedząca, tam widać szatę z takim guzem ładnym, tu ręka. Tam jest też król z berłem w koronie, oryginalne polichromie, tylko zachowawczo wyrównane, bo poprzednicy, tynkując poprzednią warstwę, nakuwało się poprzednią, żeby się lepiej trzymało, nie? Ktoś tam, zmieniając funkcję, dość był sumienny i tak skuł ostro, to my mamy mało w tej chwili, nie?
Jak wiadomo, od XVII wieku do dzisiaj, no to było tych przekształceń bardzo wiele. Jan Radzik, architekt. To są dość trudne rzeczy, dlatego że no trzeba umiejętnie jakby zadziałać, żeby nie zniszczyć tych najstarszych elementów. I one też, ich ekspozycja, żeby nie narzuciła jakby no mylnego odbioru wnętrza czy obiektu. W momencie kasacji zakonu przez Austriaków, notabene chrześcijan, to się rozpoczął jakby ten proces stopniowego niszczenia tego obiektu. Potem Rosjanie, którzy zamienili kościół na magazyny wojskowe, dodali kondygnację i rozebrali szczyty, po prostu zrobili z tego obiekt no, typowo magazynowo-obronny, o tak bym to określił.
No za dużo. To też wszystko spadło.
Strój jest taką bardzo trudną materią, dlatego że zależy on od parametrów fizycznych powietrza. Czyli jeżeli zbyt szybko zmieniają nam się warunki fizyczne powietrza, zmiana temperatury, gęstości, etc., etc., to wszystko ma odzwierciedlenie stroju. Czyli tak naprawdę, żeby strój instrumentu był idealny, muszą być zachowane pewne warunki klimatyczne wnętrza. Penetrujące promienie słońca przez okna, które wejdą nam w instrumenty, powodują rozstrojenie organów. To jest już naprawdę praca artystyczna. Dobre organy muszą być wykonane z samych materiałów naturalnych. Niedopuszczalne są w tej chwili całkowicie syntetyki. Technika musi być dobra. Będzie można organizować nawet jakieś koncerty, bo instrument na pewno będzie do tego gotowy. Weźmy taki bardzo prozaiczny przykład. Jeżeli mamy pomidora, jemy go samego, ma inny smak, a jeżeli dodamy odrobinę soli, to tej soli my nie wyczuwamy, tylko podkreśla nam walory smakowe pomidora. Więc jak tutaj, że dochodzi nam jakaś kolejna barwa, a powstaje nam w ogóle coś innego. A to jest instrument, to jest dzieło sztuki, to jest artyzm i właśnie te instrumenty są dobre, które po prostu dobrze brzmią.
Ojciec Cyprian Moryc, Bernardyn Franciszkanin, historyk sztuki. Ja sam byłem zdumiony po prostu, jak wiele mamy rycin, wiele mamy jeszcze fotografii autentycznych, archiwalnych sprzed zburzenia. Wiele udało się po prostu w archiwach Petersburga czy Moskwy pozyskać jeszcze w ostatnim czasie. Świętej pamięci profesor Kowalczyk bardzo tutaj miał wejścia w niemalże wszędzie i też pomógł, dostarczył sporo właśnie materiałów archiwalnych. Zostały sprowadzone w ostatnich latach i bardzo dobre skany tych fotografii umożliwiły na przykład zrekonstruowanie fasad i przecież one są w takim stylu manierystycznym, bardzo drobiazgowo, tak misternie ozdobione.
Andrzej Urbański, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego.
Z wielkim zaangażowaniem te dokumenty były zdobywane, na wpół legalnie wydawałoby się.
No tutaj mówimy o tym pozyskiwaniu w archiwach moskiewskich czy w Petersburgu. Kilka lat temu pan Piotr Zawadzki tym się między innymi z panią Bogusławą Sawą tym zajmowali.
To był tak wspaniały kościół, że nawet zachwycił cesarza Józefa II, który, jak wiemy, kasował wszystko, co się tylko dało i zabierał majątki kościelne. Szczególny sentyment do tego zakonu miał założyciel miasta Jan Zamojski. Franciszkanie się pojawili tutaj dość wcześnie. To był zakon trochę inny od jezuitów. Mówi się też czasami, że Zamojski niekoniecznie z jezuitami się dobrze dogadywał, jako konwertyta z kalwinizmu, prawda? No, w każdym bądź razie duchowość franciszkańska mu odpowiadała. To chyba tym należy to tłumaczyć. Zamojski na początku nie zamierzał osadzać tutaj Żydów, to miało być miasto typowo polskie, prawda, ale bardzo szybko zorientował się, że Polacy nie mają tej spychałki do handlu, więc sprowadził najpierw Ormian, a potem Żydów sefardyjskich. Ale to trzeba pamiętać, to była ta elita żydowska. Sefardyjczycy to byli Żydzi, którzy przyszli ze wschodu przez Afrykę Północną do Hiszpanii, z Hiszpanii właśnie z Portugalii, z Niderlandów, ci Żydzi zajmujący się jubilerstwem. bogaci Żydzi prowadzący apteki, zajmujący się leczeniem, dostali przywilej na wybudowanie synagogi, która do dzisiaj istnieje. Jest to jedna z piękniejszych synagog renesansowych w Polsce. Tutaj mogli się osiedlać. To są właśnie te pozostałości po giełdzie, które potem stanowiły formę pochówku, prawda, stały się kryptami, dlatego że musimy pamiętać, że cmentarzy jako takich w tym czasie nie było, więc tam grzebano przede wszystkim duchownych, ale też i znaczniejszych mieszczan. To była też i forma utrzymania się kościoła, dlatego że ktoś, kto był pochowany pod tym, zapisywał majątek, prawda, na salaria mszalne. I taka była zasada. Niewielu było zwolnionych z tego, to kosztowało. Pochówek w kryptach kosztował, ale też zapewniał ludziom jakieś takie większe bezpieczeństwo. Obligatoryjnie przy każdym ołtarzu sprawowana była codziennie msza święta w intencji osoby zmarłej. A moda w okresie baroku była taka nawet, że większość dostojników świeckich starała się chować nie w jakichś uroczystych strojach. Bardzo modne było na przykład należenie do bractw religijnych, czy też do trzeciego zakonu świętego Franciszka, tercjarzy. Oni byli grzebani w habitach. Sam Tomasz Zamojski i jego żona Katarzyna byli pochowani w habitach franciszkańskich.
Zaraz ja może zapalę.
Tu jest poziom minus jeden.
Są te krypty pod różnymi tam tematami.
Groby, krypty. To oczywiście sztuka umierania. Bo to kiedyś traktowane jako sztukę, śmierć jako coś bardzo doniosłego, wielkie, doniosłe, ważne, też zatrważające wydarzenie. Więc ekspozycja dotyczy obyczajowości związanej ze śmiercią, z umieraniem, z celebrowaniem pogrzebów w dawnej Polsce. Ale też jest to kościół franciszkanów, więc siostra śmierć, święty Franciszek i siostra śmierć, bo tak traktował, tak mówił o śmierci. Ale będą też pokazane pochówki piastów, ponieważ właśnie u franciszkanów piastowie sobie tak upodobali. Zresztą one wstępowały do klarysy, zakładały klasztory klarysy, jak na przykład Kinga czy Salomea przecież. Te dwa światy, świat franciszkański i świat naszej dawnej polskiej kultury będzie przedstawiony.
O ten obiekt właśnie walczyło kilka pokoleń Polaków, architektów, historyków. I my tą tożsamość, aby utrzymać, no to trzeba pokazać to, co nasi dziadowie, nasi praojcowie znieśli. W związku z tym ileś pokoleń Polaków, naukowców, fanatyków, no różnych ludzi po prostu walczyło o to, żeby ten kościół, który był dość późno rozebrany, po prostu żeby jednak go przywrócić do tej formy, która jest wpisana w panoramę i w założenie całego miasta, które jest wpisane na listę światowego dziedzictwa z tego względu, że ten układ historyczno-urbanistyczny stosunkowo dobrze został zachowany. Miasto nie uległo zniszczeniu w czasie II wojny światowej.